Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jakiś czas temu opowiedzieliśmy Wam o kultowych kreskówkach, ale przecież fantastycznych bajek, do których chętnie wracamy, jest o wiele więcej, a nie one wszystkie trafiły na ekrany właśnie w formie kreskówek. W rolę ukochanych postaci z ulubionych bajek wcielali się też prawdziwi aktorzy albo lalki i właśnie o takich dziełach dzisiaj Wam opowiemy, tym bardziej, że z ich powstaniem wiązały się naprawdę ciekawe historie, na przykład co ocenzurowano w Pipi Pączoszance, albo co wspólnego z Hitlerem i biseksualnością miały muminki. No i czemu misiowi Uszotkowi oklapło uszko? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od Rudzielca niebojącego się ryzyka. Co w tym zestawieniu robi Donald Tusk? Nic, bo chodzi o Pipi Pączoszankę, to znaczy my ją znamy jako Pipi Pączoszankę, a w szwedzkim oryginale tej historii nazywała się tak. Także spoko, że ktoś jednak postanowił to skrócić. Powiedzmy sobie o tej bohaterce coś więcej. Mieszka sama, to znaczy bez rodziców, bo mama nie żyje, a ojciec jest zalatany w robocie, bo jest kapitanem piratów. Chałupę dzieli jednak z koniem i małpką. Nie chodzi do szkoły i nie za bardzo ma ochotę dorastać, no bo w sumie dobrze jej, ma za co żyć, ma mnóstwo szalonych pomysłów. Mało tego, jest jeszcze coś. Mimo swojej niepozornej postury i młodego wieku, z łatwością potrafi unieść konia jedną ręką. Historia tej potwornie silnej, uwielbiającej przygody dziewczynki swoje początki miała w pokoju córki pani Astrid Lindgren. Jak dziecko było chore, to mama opowiadała jej przygody, improwizowane przygody rudej, odważnej dziewczynki. No i dziecko było absolutnie zachwycone, ale jako że Astrid była też pisarką, to postanowiła te wszystkie przygody spisywać, bo widziała w tym pewien potencjał. Pierwszą kompilację przygód Pipi dostała na urodziny oczywiście jej córka, ale Astrid chciała to też wydać w formie książki, przy czym to nie było takie łatwe. Bo na początku lat 40. wydawcy się tej książki po prostu bali i okej, może wyjdę teraz na starego dziada, ale po części im się nie dziwię, no bo popatrzcie, główna bohaterka, która z założenia miała być przecież ulubienicą dzieci, nie chodziła do szkoły, nie potrzebowała rodziców, robiła na co ma ochotę, była niegrzeczna, no średni wzór do naśladowania. Z drugiej strony faktycznie był w tej historii spory potencjał, to też postanowiono po prostu główną bohaterkę ugrzecznić, bo była faktycznie w tym pierwowzorze, jak to mawiano w 2008 roku, hardkorem. Na przykład wywalono fragment, jak Pipi gasi pożar moczem z nocnika, a to wcale nie wszystko. Bo wydana w 1945 roku książka stała się ogromnym hitem, aczkolwiek szybko okazało się, że w innych krajach, gdzie można było książkę wydać, wydawcy boją się tego Rudzielca jeszcze bardziej, więc przed wydawaniem jej w kolejnych krajach po prostu cenzurowano kolejne i kolejne treści. Najbardziej pozmieniano we Francji, gdzie z Pipi zrobiono po prostu nudną gówniarę, a pełną wersję Francuzi dostali dopiero pod koniec XX wieku. Niemniej jednak Pipi to za bardzo nie przeszkadzało, robiła się ekstremalnie popularna, a w 1969 roku powstała pewna produkcja, którą pewnie większość z Was doskonale kojarzy.
Nie najlepsza część Bonda?
Nie, serial o Pipi, ale faktycznie nie był to najlepszy Bond. W każdym razie, czy serial też sprawiał kłopoty jak książka? Przez długie lata nie, ale faktycznie jakiś czas temu niektórym osobom zaczął przeszkadzać z uwagi na rzekomy rasizm, jaki się tam pojawiał. Gdzie niby? Nie wiem, czy kojarzycie, niedawno był spory burdel wokół w pustyni i w puszczy. No to tutaj było podobnie, bo w jednej ze scen padał tekst, że ojciec Pipi jest królem Murzynów, a w innej scenie Pipi udawała Chińczyka w ten sposób. Jak to rozwiązano? Sceny z serialu wycięto, a w kolejnych wydaniach książki króla Murzynów zastąpiono królem Mórz Południowych. A co na to autorka, której też się oczywiście rykoszetem za rasizm dostało? Stwierdziła, że nigdy w życiu rasistką nie była, a jak pisała historię o Pipi, to takie rzeczy nikogo nie urażały. No bo już bez jaj, nigdy nie przykładajmy dzisiejszych norm do dawnych czasów, do dawnych dzieł. Zawsze patrzmy na kontekst. Bo oczywiście warto dostosowywać listę lektur do obecnych czasów. Można dodać komentarz historyczny przed filmem, ale wpychanie politycznej poprawności w formie cenzury do dzieł, w których nikt nigdy nikogo nie chciał obrazić, to się dla nas bardzo źle skończy. Wiecie, co jeszcze źle się skończyło? Wojna zimowa dla Sowietów, w czasie której, też zresztą w Finlandii, powstawała kultowa książka o muminkach. Jednak zanim została wydana, już w 1945 roku, to ta historia dość długo kiełkowała w głowie Tove Jansson, której muminki się niezbyt dobrze przez kawał czasu kojarzyła. To dlatego, że jak była młoda, to czasem pomieszkiwała u swojego wujka. Tego wujka strasznie denerwowało, że dziewczynka podjada po nocach. I w końcu zaczął ją straszyć, że jak tak będzie po nocach podjadała, to którejś nocy dopadną ją mieszkające w kuchni tajemnicze muminki i będą ją dotykać swoimi zimnymi nosami. Tove okazała się potwornie uzdolnioną artystycznie osobą. Swoją pierwszą książkę napisała, jak miała 14 lat, ale to jeszcze nie była ta o muminkach. Świetnie też rysowała i dzięki temu znalazła pracę w gazecie, gdzie szczególnie chwalono ją za karykatury Hitlera. W końcu jednak postanowiła napisać książkę o muminkach z dzieciństwa. Tylko kurczę, jak miały wyglądać? Podobno bezpośrednią inspiracją był pieniek przysypany śniegiem, co uważam jest absolutnie urocze, a pierwszy rysunek muminka powstał na ścianie w kiblu. Tove szybko go narysowała w trakcie kłótni z bratem, jak powinny wyglądać trole.
Zaraz! Co?
A i owszem, muminki są trollami. Nawet pierwsza książka nosiła tytuł Małe trole i Duża powódź. Sukces był dość szybki, co Tove nie do końca się spodobało, bo nie chciała być zaszufladkowana jako autorka dla dzieci. Wolała być uwielbiana przez dorosłych, ale bardzo szybko zrozumiała, ile radości czerpią dzieciaki z kolejnych książek czy z komiksów zamawianych przez gazety. Poza tym, nie oszukujmy się, pieniądze też z tego były, aczkolwiek to nie one były najważniejsze, o czym doskonale świadczy podejście pani Tove do kreskówek o muminkach. Ta bajka, którą wszyscy kojarzymy, to animacja japońska, o której Tove nie bała się głośno mówić, że jej szczerze nienawidzi. Swoją wersję chciał też zrobić Disney, ale autorka na to się już kompletnie nie zgodziła, bo bała się, że poprzekręcają charaktery postaci, a te były dla niej jeszcze ważniejsze niż ich wygląd. Czemu? Bo charaktery postaci wzorowała na sobie i swoich bliskich. Muminek i Mała Mi mieli cechy samej Tove. Rodzice Muminka, którzy pierun wie jakby się nazywali, gdyby nie Muminek, to byli jej rodzice. Natomiast trochę mniej znana postać Tutiki, to był kto? Jej oficjalny narzeczony? Nie, jej partnerka Tuliki, bo autorka była biseksualna. Dziewczyny poznały się w połowie lat 50., obie były graficzkami i dużą część ilustracji do oryginalnych opowieści o muminkach robiły we dwie, a w wolnych chwilach się spotykały. Najpierw po kryjomu, a później już na luzaku spędzały czas w chałupie, którą same zbudowały na jednej z fińskich wysepek. Najdłuższy związek stworzyła Tove właśnie z Tuliki i były razem przez długie, długie lata, aż do śmierci autorki w 2001 roku. Zanim jednak Tove zmarła, to mogła się cieszyć ogromnym szacunkiem młodszych i starszych fanów muminków, ale zresztą nie tylko, bo również fajnymi odznaczeniami, na przykład Orderem Uśmiechu od polskich dzieci. Zresztą do dziś w naszym kraju mnóstwo ludzi uwielbia muminki, choć oczywiście nie jest to takie fanatyczne uwielbienie jak w Finlandii, tam to jest w ogóle szał. Mają Muzeum Muminków, muminkowy park rozrywki i bardzo dobrze. Chociaż z drugiej strony, ile lat by nie minęło, to ta buka nadal przyprawia o koszmary, nie? O koszmary, jak wiadomo, wiele osób przyprawia również wojna. To teraz sobie pogadajmy o Kubusiu Puchatku. Niby z jakiej paki? Ano z takiej, że Kubuś Puchatek ma o dziwo trochę wspólnego z naszym misiem Wojtkiem. Jak pewnie kojarzycie, w oryginale ta postać miała na imię Winnie. Winnie miała też na imię niedźwiedzica, która była maskotką kanadyjskich żołnierzy podczas I wojny światowej. Koniec końców trafiła do londyńskiego zoo, a tam zobaczył ją syn pana Alana Aleksandra Milna i tak mu się ten misiek spodobał, że od tej pory swoją maskotkę niedźwiadka też zaczął nazywać Winnie, a potem poszło z górki. Ojciec chłopaka uznał, że jest w historii o misiu pewien potencjał, to też zbudował całe bajkowe uniwersum w oparciu również o inne zabawki swojego syna. Zresztą do dzisiaj pierwowzory postaci ze Stumilowego Lasu można oglądać w bibliotece publicznej w Nowym Jorku. No ale okej, skoro już sobie powiedzieliśmy, że pierwowzory postaci były wzorowane na zabawkach, przynajmniej większość z nich, no to jak mógł mieć na imię jedyny człowiek w całym tym bajkowym uniwersum? Oczywiście, że tak jak syn pana Alana, Krzyś. Krzyś, który ojca szybko za cały ten bajzel z bajką znienawidził. Autor wcale się nie krył ze swoim źródłem inspiracji, co sprawiło, że Krzyś szybko stał się bardzo sławny, a mało które dziecko jest w stanie unieść ciężar sławy. Rówieśnicy byli po prostu zazdrośni, więc jak to dzieci, byli po prostu dla niego bardzo chamscy. Krzyś poza tym czuł się zdradzony trochę przez swojego ojca. W swojej biografii zanotował, że ojciec sprzedał jego dzieciństwo. W końcu już nie taki mały Krzyś zerwał kontakty z rodziną i dopiero po długich latach polubił książki swojego ojca. Inne dzieci zdecydowanie szybciej je pokochały. Kubusia Puchatka przetłumaczono na 45 języków, a super ciekawe jest to, że jednym z nich była łacina, która jak wiadomo jest językiem równie żywym co Wojciech Jaruzelski w tej chwili, ale mimo to jakimś cudem Kubuś Puchatek po łacinie sprzedał się w 125 tysiącach egzemplarzy i jest jedynym dziełem w tymże języku, który trafił na listę bestsellerów New York Timesa. Jednak nadal do szczytu popularności było Kubusiowi daleko. Ten przyszedł, kiedy na początku lat 60. Disney kupił prawa i zaczął robić bajkę, którą dzisiaj kojarzymy, podejrzewam, wszyscy. To za sprawą tej właśnie bajki Kubuś Puchatek, którego pierwowzorem była kanadyjska niedźwiedzica, stał się najpopularniejszą postacią fikcyjną według Forbesa. Zaraz pomyślcie, Miki. Na tej prestiżowej liście zabrakło niestety naszego misia Uszatka, ale my nie możemy go w zestawieniu pominąć, ponieważ zajmuje szczególne miejsce w serduchach zarówno dzieci, jak i dorosłych i to nie tylko w naszym kraju, ale okej, od początku. Skąd się ten sympatyczny dżentelmen z oklapniętym uszkiem wziął? W 1957 roku stworzyło go dwóch gości. Czesław Janczarski, który był pisarzem, i Zbigniew Rychlicki, ilustrator. To oni stworzyli sympatycznego miśka, który miał być bohaterem czasopisma dla małych dzieci o jakże twórczej nazwie Miś. Pierwsza wersja trochę się różniła, bo prototyp miśka miał dłuższe pazurki i był bardziej kosmaty. Jednak jak już ustalono, jak ma ostatecznie wyglądać, no to trzeba mu było nadać imię. Niczym w XIX-wiecznej fabryce postanowiono zagonić do roboty dzieci. Dobra, może aż tak to nie, no nie w tym kontekście. Ogłoszono po prostu konkurs na imię dla misia i zaczęły spływać propozycje wszelakie. Wścibinosek, Kłębuszek, Hitler. Nie no, z tym ostatnim to żartuję. Ale był też Uszatek, który koniec końców wygrał. Całe to czasopismo Miś samo w sobie było bardzo spoko. Kolorowanki, wycinanki, konkursy, dużo ilustracji, czyli wszystko to, co człowiek lubi najbardziej, zanim odkryje alkohol. W każdym razie główną gwiazdą był tam Miś Uszatek, w którym jednak pan Janczarski, czyli ten pisarz, współtwórca postaci, widział o wiele większy potencjał. Zebrał wszystkie przygody Miśka w formę książki i bardzo chciał ją wydać, co mu się oczywiście udało. Miało to miejsce w 1960 roku, ale ta książka zaczyna się tak smutno, że szykujcie chusteczki. Otóż książkowego misia poznajemy wcale nie jako Uszatka, tylko takiego zwykłego miśka w sklepie z zabawkami, do którego przychodzą dzieciaki, pytają i kupują wszystkie zabawki, tylko nie jego. A misiek sobie tak siedzi na półce, coraz bardziej samotny, coraz smutniejszy i w końcu z tego smutku oklapło mu uszko. Mówiłem, że chwyta za serce, prawda? No i dzieciaki też były tego zdania, bo już od pierwszej strony tak strasznie chciały się z nim zaprzyjaźnić. Na szczęście kolejne losy Miśka były już o wiele weselsze. Dołączyli do niego zabawkowi przyjaciele na czele z Zajączkiem i razem przeżywali niesamowite przygody, które od 1975 roku można było również śledzić w telewizji, bo za ekranizację wzięło się łódzkie studio Semafor, które odwaliło tak niesamowitą pracę, że naprawdę czapki z głów. A wiecie czemu? Bo każdy z ponad 100 odcinków był robiony techniką poklatkową, która zrobiona dobrze, a tak było w tym przypadku, wygląda przepięknie, tylko że żeby zrobić jedną sekundę takiej animacji, to trzeba zrobić 12 zdjęć, a że misiek i przyjaciele dużo się ruszali, to trzeba było walić tych zdjęć co niemiara. Poza tym te lalki zawsze musiały być idealnie czyste i nie ma się w związku z tym co dziwić, że samej lalki misia wykorzystano ponad 500 sztuk przy produkcji. Jedna lalka wytrzymywała w okolicach 4 minut animacji, albo jak kto woli, starczała na około 3000 zdjęć. Nie ma się co dziwić, że przy takich ilościach popełniano błędy. Największą zmorą animatorów okazało się to kultowe oklapnięte uszko. Powinno być lewe, no ale nie ma się co dziwić, że przy takim przemiale lalek to była tylko kwestia czasu, aż ktoś się z uszkiem pierdyknie. No i nie raz i nie dwa można w związku z tym Uszatka oglądać z oklapniętym prawym uszkiem, ale naprawdę trzeba być łajzą bez serca, żeby się przypierdzielać o takie głupoty. ale na szczęście Miś Uszatek ma bardzo wyrozumiałych młodszych i starszych fanów praktycznie na całym świecie, bo można jego przygody oglądać w 20 krajach. Oczywiście w odpowiednich wersjach językowych, chociaż na przykład w Japonii poza językiem zmieniono też Uszatkowi płeć. Czemu?
Ja mogę wytłumaczyć, ale panie, to potrwa.
Nie, może nie wnikajmy. W każdym razie i tam, i w innych krajach, chociaż dzisiaj oczywiście mamy mnóstwo innych, nowszych, bardziej kolorowych, bajkowych alternatyw, to semaforowa produkcja nadal jest bardzo chętnie oglądana przez dzieciaki ku uciesze dorosłych, bo zawsze pod koniec odcinka w Misiu Uszatku jest morał. Raz Misiek mówi, jak ważne jest mycie zębów, innym razem podkreśla rolę przyjaźni. Generalnie cenne rzeczy, a jak już jesteśmy przy cennych rzeczach, to Miś Uszatek trafił też na pieniądze. I to nie tylko na pamiątkowe monety w Łodzi z okazji 50. urodzin Misia Uszatka, bo oczywiście nic Łodzi nie ujmując, jednak nie oszukujmy się, o wiele większym wyróżnieniem jest podzielenie monety z Elżbietą II. Chodzi o jednodolarówkę na wyspie Niue. Po jednej stronie była Ela II, a po drugiej nasz Miś Uszatek. Co prawda była to edycja kolekcjonerska, ale i tak szacun. Poza tym, jak przystało na kultowe polskie misie, Uszatek ma również swój pomnik, konkretnie w Łodzi, chociaż nikt pod nim raczej kwiatów nie kładzie i w sumie całkiem spoko, ponieważ są zdecydowanie lepsze sposoby, żeby pamięć o Uszatku podtrzymać. Wystarczy sięgnąć po książkę z jego przygodami, albo żeby się samemu cofnąć do dzieciństwa, albo żeby przedstawić Uszatka nowemu pokoleniu. Zresztą nie tylko Uszatka. Bo wszystkie bajkowe klasyki, które wam dzisiaj przedstawiliśmy, znajdziecie w ofercie wydawnictwa Nasza Księgarnia i jestem przekonany, że większość z was doskonale kojarzy książki tego wydawnictwa z dzieciństwa, nawet jeśli jesteście już w słusznym wieku, bo w tym roku Nasza Księgarnia kończy 100 lat. W ciągu całego wieku można porządnie zdziadzieć, ale im udało się tego uniknąć, bo poza absolutnymi klasykami, które dzisiaj sobie wspólnie przypomnieliśmy, w ich ofercie znajdziecie też zdecydowanie nowsze pozycje. W opisie naszego filmu znajdziecie link do ich strony. Zapraszamy was tam serdecznie, czytajcie śmiało i nie wstydźcie się starych książkowych przyjaciół. Widzimy się niedługo.